Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Dzień dobry pani poseł, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Pani poseł, czy jest afera wiatrakowa, czy jej nie ma?
Nie ma jeszcze tak naprawdę ustawy, to znaczy cały czas jest to projekt, więc uważam, że nie ma afery, że to jest, być może za bardzo się pospieszono ze składaniem tego projektu i uważam, że to jest nauczka na przyszłość. Takie projekty też powinny być projektami rządowymi, ale z oczywistych względów nie mogliśmy go jeszcze złożyć jako projekt rządowy, a zależało nam, żeby już zabezpieczyć to zamrożenie cen energii już od stycznia.
Ale to wiatraki nie były do tego potrzebne i pani poseł sobie świetnie zdaje były, z tego sprawę.
Tak, no, znalazły się w jednej ustawie. To nie jest projekt lewicy, więc myślę, że gdyby od nas zależało, to pracowalibyśmy nad nim jednak trochę dłużej mimo wszystko.
Ale pani poseł widzi tam potencjał, jakieś znaki zapytania, jeżeli chodzi o ewentualny lobbying, jeżeli chodzi o wpływ międzynarodowych koncernów, które produkują te turbiny wiatrowe. Gdzieś się pani zastanawia, tam może być problem i nieczyste intencje tych, którzy tę ustawę przedstawili, czy niekoniecznie, czy pani zdaniem wszystko jest absolutnie normalne. 300 metrów wiatraki od zabudowań, wywłaszczenie albo i nie, ale jednak przepisy będą w tym wątku, w tej kwestii zmienione, więc chyba jednak takie ryzyko było tych wywłaszczeń. No więc to są takie rzeczy, które nie dziwią pani poseł, że znalazły się w projekcie ustawy waszych koalicjantów?
Nie powinno być takiej sytuacji, że w ogóle zostaje cień wątpliwości co do tego, jak wyglądały prace nad ustawą, kto brał udział.
Pani poseł,
wydaje mi się, że skoro o tym rozmawiamy, to gdzieś wśród opinii publicznej taki cień wątpliwości jest. Nie powinien się nigdy był tam znaleźć.
Ale pytam, czy pani poseł ma te wątpliwości? Bo pani mogła powiedzieć bzdura, głupota. Nie ma żadnych wątpliwości, nie ma tematu. A pytam, co pani poseł o tym myśli? No,
ponieważ mnie pan pyta i pytają też nas wyborcy i wyborczynie, pytanie tylko pan, pytają też inni dziennikarze, no to znaczy, że jakoś ten temat gdzieś funkcjonuje i należy to wszystko wyjaśnić. Moim zdaniem to jest chaos i komunikacyjny, i legislacyjny związany z pośpiechem. Zbyt jednak pochopny był ten pośpiech.
Ale to kto powinien to wyjaśnić? Jak wyjaśnić?
Znaczy, wydaje mi się, że tu nie ma co wyjaśniać w zakresie tego, czy był jakiś lobbing, czy nie, bo tu nie było żadnego lobbingu, mogę państwa o tym zapewnić. Natomiast nie tak powinna informacja na temat prac nad tą ustawą przebiegać.
Pani poseł, jeszcze nie zaczęliście rządzić, no bo rządu w końcu nie ma, a już nowa większość chce powołać 3 komisje śledcze. Tu chodzi o kampanie wyborcze, wiosenne 2 kampanie wyborcze, samorządową i europejską?
Nie, tu chodzi o wyjaśnienie wszystkich tych błędów, a także być może potencjalnie przestępstw, które dokonało Prawo i Sprawiedliwość za czasów swoich rządów, żeby tylko przypomnieć zakup respiratorów, czy wybory kopertowe, czy sprawę Pegasusa. To obiecywaliśmy naszym wyborcom w kampanii.
Respiratorów nie będziecie w komisjach śledczych badać.
To obiecywaliśmy naszym wyborcom w kampanii, każde z naszych ugrupowań i tego od nas oczekują ludzie. Naprawdę, jak się rozmawia z ludźmi, to oczekują, rozliczcie ich, dowiedzcie się wszystkiego, zróbcie to, wyjaśnijcie. Takie jest oczekiwanie społeczne dotyczące transparentności życia publicznego.
Jasne, nie wątpię i faktycznie to był istotny element waszej kampanii wyborczej, wszystkich komitetów, które będą teraz rządzić, tylko chodzi mi o kolejność. To jako pierwsza sprawa, którą chcecie załatwić. 3 komisje śledcze, zanim ukonstytuuje się nowy rząd, czy w trakcie powstawania tego nowego rządu, bo to się gdzieś będzie nakładało, to zdaniem pani poseł jest właściwy porządek?
To wynika tylko i wyłącznie z tego, że pan prezydent postanowił jednak w pierwszym kroku konstytucyjnym nominować rząd pana premiera Morawieckiego. Jesteśmy w związku z tym o 2 tygodnie zamrożeni, jeżeli chodzi o tworzenie rządu, a komisje śledcze możemy powołać, dlatego że mamy po prostu większość w Sejmie, czego dowiedziemy zresztą w głosowaniu nad wotum zaufania dla pana rządu na premiera Morawieckiego, którego to wotum on nie uzyska.
No to wydaje się wielce prawdopodobne faktycznie, że tak będzie. Pani poseł, wybory samorządowe i europejskie już wspomniałem, wiosną przyszłego roku jedno i drugie się wydarzy. Europejskie to może już bardziej latem w zasadzie.
Jeszcze wiosną, czerwiec.
No tak, no ale no, czerwiec to taki przełom wiosny i lata. Czy możecie razem pójść do tych wyborów, razem mówię o nowej koalicji rządzącej, czy to wchodzi w grę albo do jednych, albo do drugich, albo i do jednych, i do drugich, w końcu w wyborach europejskich ostatnich szliście razem jako koalicja europejska.
Tak, i będziemy rozmawiali na pewno o jakichś formach współpracy. One będą być może wyglądały inaczej, do sejmików, być może inaczej w różnych częściach kraju, w miastach, w powiatach, w gminach, bo te alianse w różnych tych częściach kraju bywają różne.
Ale sejmiki, jak rozumiem, to jest ten poziom, na którym pani widzi potrzebę współpracy?
Myślę, że najpierw stworzymy rząd, bo w tej chwili też, mówiąc szczerze, chyba nikt nie ma czasu ani głowy do tego, bo to są sprawy bardziej pilne. Na to przyjdzie czas w styczniu. Dlaczego w styczniu? Bo terminy gonią, dlatego że wybory będą w kwietniu i muszą być ogłoszone w styczniu w związku z tym przez pana premiera, bo te 3 miesiące wcześniej, przed końcem kadencji samorządów i dlatego już ten czas będzie gonił, więc myślę, że te decyzje będą zapadały w styczniu, no do połowy stycznia pewnie.
Ale stanowisko Lewicy, stanowisko pani poseł jest jakie? Warto by było razem pójść do tych wyborów?
Warto by było rozmawiać. Myślę, że zarówno z koalicjantami z Koalicji Obywatelskiej, jak i z Trzeciej Drogi, chociaż oczywiście słyszę już tę powtórkę z wypowiedzi z kampanii parlamentarnej, wypowiedzi szczególnie polityków PSL-u, że oni to tylko ze sobą...
No Marek Sawicki w tym studiu mówił, że Trzecia Droga będzie najprawdopodobniej szła jako trzecia droga właśnie do sejmików i do wyborów europejskich.
Rozumiem to, także jeżeli byliby też łaskawi nie narzucać formułę startu innym ugrupowaniom, to będę za to wdzięczna.
No ale to innym chyba nie narzucają, ale to Lewica w takim razie w jakiej formule pani poseł powinna startować? Co byłoby najlepsze?
No startujemy z Lewicą z partią Razem, to znaczy to jest wariant wyjściowy i to jest nasz najbliższy partner będący z nami w klubie, więc na pewno Lewica razem z innymi ugrupowaniami, które też są w naszym klubie, bo przypomnę, jest to również Polska Partia Socjalistyczna oraz Unia Pracy. I to jest formuła podstawowa. A czy będziemy dalej to rozszerzać do sejmików? Myślę, że pole się na to otworzy, tak jak mówię, w styczniu.
Ale niezwykle ostrożna pani poseł jest. Pytam, jak pani uważa, lepsze dla was byłoby, gdybyście szli w szerszej koalicji? No to zacznijmy od tych sejmików.
Myślę, że do sejmików jest rzeczywiście trudno startować, bo są takie okręgi, to są duże okręgi wyborcze. Naprawdę trzeba mieć tam rozpoznawalność, dosyć dobre poparcie. Ale przypomnę, że w 2018 roku Komitet SLD Lewica Razem, idący samodzielnie, jednak zdobył 5 radnych sejmikowych w kraju i to pozwoliło nam, nie przepraszam, 12. I to pozwoliło nam na tworzenie sojuszy na poziomie całego kraju tak naprawdę, bo byliśmy potrzebni
wniosek
do
jaki z tego?
Nie mam w tej chwili jednoznacznego wniosku. Mogę się jako przewodnicząca, współprzewodnicząca w Warszawie wypowiedzieć, że tutaj byśmy chcieli na pewno z Lewicą i z ruchami miejskimi, być może jeżeli będzie chętna też Trzecia Droga, stworzyć taką koalicję.
Okej, a jeżeli chodzi o wybory europejskie, koalicja europejska jeszcze raz?
To jest możliwe, dlatego że to nie będą wybory, które będą w jakikolwiek sposób ważyły na polityce krajowej, bo to do następnych wyborów parlamentarnych, a nawet do prezydenckich jest dosyć daleko, więc sam wynik nie będzie jakoś tak bardzo istotny dla pojedynczych ugrupowań, żeby się zmierzyć, zważyć, bo to i tak za dużo będzie czasu jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, żeby to było wiarygodne, ta miara. I myślę, że tutaj jest możliwa jakaś lista krajowa, lista bardzo szeroka, taka, która wygra z Prawem i Sprawiedliwością.
Pani poseł, to jeszcze jedna sprawa na koniec radiowej części naszej rozmowy. Radosława Sikorskiego chciałem zapytać, czyli prawdopodobnie przyszłego szefa polskiej dyplomacji. Kilka miesięcy temu pani taką interesującą bardzo w mediach społecznościowych rozmowę przeprowadziła z ministrem Sikorskim. Część tej rozmowy odbyła się prywatnymi kanałami w wiadomościach prywatnych, ale pani poseł odpowiadając twitterowiczom na to, dlaczego pani ujawniła jego z nim korespondencję prywatną, napisała pani: nie fajnie to jest próbować zastraszać ludzi na DM-ach. Próby zastraszania są jeszcze bardziej nieeleganckie. Zastraszał panią Radosław Sikorski?
To były sugestie, które można tak potraktować. Nie pojawiły się pierwszy raz, nie pojawiły się tylko w moim...
No ale słowo zastraszanie to brzmi bardzo poważnie.
No nie jestem wielką fanką tej kandydatury.
Ale chodzi mi o to zastraszanie, pani poseł. Mówi pani, że panią zastraszał. Co to znaczy?
No wie pan, sugerował, że ma tak potężne jakieś alianse, moce, znajomości, że mogę pożałować tego, co pisze.
Ale
tak,
że może
tak
pani... Co, pani kariera polityczna, może że może zastępować panią karierę?
Coś, nie wiem dokładnie.
A to
ale
groził
tak to
pani Radosław Sikorski?
Znaczy, zabrzmiało to w ten sposób, że powinnam się nad tym zastanowić, ponieważ on jest postacią potężną w polityce. Okay. I pytanie, czy ja powinnam w jego sprawie się odzywać w ogóle.
No to tak brzmi niewiarygodnie, pani poseł, szczerze mówiąc, że minister w pani rządzie przyszłym, to jest człowiek, który panią zastraszał?
Ja nie będę w tym rządzie, w związku z tym nie będę...
Ale będzie pani popierała ten rząd i Radosława Sikorskiego?
Panem Radosławem Sikorskim. Będę popierała ten rząd. Koalicje wymagają wielu konsensusów, wielu też poświęceń.
A mówiła to Anna Maria Żukowska. Kończymy radiową część naszej rozmowy w internetowej. Jeszcze na chwilę do tego wątku wrócimy, ale też o innych sprawach porozmawiamy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy cały czas jest z nami. Pani poseł, krótko jeszcze o Radosławie Sikorskim, bo rozumiem, że to nie jest pewnie pani jeden z najbardziej ulubionych tematów, ale chciałem ten wątek dokończyć. No, zastraszanie kogoś to jest taka... No, to są słowa z kodeksu karnego, tak?
W kodeksie karnym to brzmi jako groźba bezprawna. Mm. Tutaj taka nie padła, bo nie było żadnego, nie wiem, straszenia użyciem przemocy czy czymś takim, co jest rzeczywiście zawarte w kodeksie. Okay. Natomiast no, nie było to moim zdaniem ani potrzebne, ani zręczne.
Ale Radosław Sikorski w ogóle, biorąc pod uwagę też inne wątki, na przykład też pani zastrzeżenia do niego, bo pisała pani o nim na przykład tak, pani poseł, czy mówiła pani, w Telewizji Polskiej to było. Trudno uznać za przypadek, że to, że po raz kolejny daje argumenty rosyjskiej propagandzie, to mówimy o historii sprzed wielu miesięcy, pamiętamy.
Na temat wysadzenia przez, tak jak sugerował.
To, no ale by było też parę takich innych słów. Mówiła też pani tak na przykład, pani poseł. Chciałabym, żebyście chociaż mieli minimum poczucia wstydu za to, co robi i mówi Radosław Sikorski. Mi się wydaje, że on ma takie poczucie pewności siebie, jest tak butny, właściwie niezależny na pewno od PO, bo zarabia 40 tysięcy euro miesięcznie za doradzanie, nie wiadomo czego, nie wiadomo komu, więc właściwie co mu ten Tusk może zrobić. Chodziło tam o Zjednoczone Emiraty Arabskie i taki kongres międzynarodowy, od którego dostaje pieniądze Radosław Sikorski. Ktoś, kto dostaje pieniądze z takiego źródła, dostawał przez wiele lat, powinien być szefem polskiej dyplomacji?
Moje zdanie jest takie, że powinna taka osoba wyjaśnić źródło pochodzenia swojego majątku bardziej szczegółowo niż tylko wymagają tego przepisy Parlamentu Europejskiego, które są pod tym względem bardziej liberalne niż polskie i uważam, że zresztą powinny zostać zmienione na takie, jak mamy w Polsce, gdzie nie wystarczy napisać, że no, moje pieniądze biorą się z tego, że pracuję na etat, albo moje pieniądze biorą się z tego, że mam umowy zlecenia. Pytanie, gdzie, od kogo i za co?
To jest wiadomo, jaka organizacja.
To powinno być
tylko że nie wiadomo, co tak naprawdę tam Radosław Sikorski organizacji robił. No, Polskie Oświadczenie Majątkowe też by niewiele zmieniło, bo by była nazwa organizacji i stawka, jaką stamtąd dostaje. Tylko chodzi o to, czy Radosław Sikorski, jak rozumiem tę wątpliwość, pani poseł, dotyczyłby tego, czy nie jest lobbystą po prostu i nie działa na rzecz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tak?
No, to są państwa, które są, jak wiemy, bardzo zamożne, mają tak zwane petrodolary i wywierają różnego rodzaju wpływ na kraje zachodnie, które niestety często się temu poddają. No, były
mistrzostwa świata w piłce
nożnej w Katarze i to na pewno nie było załatwiane w taki sposób, że Katar jest najbardziej fantastycznym miejscem, gdzie można grać w piłkę nożną. Wiemy o tym. Wiemy o tym, że przy budowach stadionów też zginęło bardzo dużo pracowników najemnych z krajów w południa, którzy są zatrudniani tam zupełnie bez żadnych, bez przestrzegania czegoś, co byśmy w Polsce nazwali prawem pracy. Tam w ogóle prawo pracy, coś takiego tak naprawdę nie istnieje i my się na to, jak Europa, zgodziliśmy. I to jest dla mnie przerażające. I to jest dla mnie przerażające, że również współpracujemy z takimi krajami jak właśnie jak Katar, a Katar jest tym państwem, które sponsoruje
Hamas. Tylko
to
czy
jest
powinien
naprawdę
na takim
szersze.
Poziomie współpracować szef polskiej dyplomacji ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, bo rozumiem, że gospodarcze relacje i tak dalej, kwestie surowcowe, to
jeżeli
tego się nie da uniknąć.
Chcę tylko powiedzieć tak, jeżeli dajemy zarobić Katarowi, dajemy nasze europejskie pieniądze, to te pieniądze na końcu trafiają do organizacji terrorystycznych takich jak Hamas, a przywódcy Hamasu siedzą sobie właśnie w Katarze.
To pani poseł, kończymy w takim razie ten wątek Radosława Sikorskiego, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru. O relacjach wewnątrz koalicji jeszcze porozmawiajmy. Co tak naprawdę pani poseł, jeżeli chodzi o obietnice z umowy koalicyjnej, o wasze lewice obietnice Platformy, co się uda zrobić w takim pierwszym rzucie, w pierwszych miesiącach po objęciu władzy? Pani czytała na przykład te 100 obietnic na 100 dni Platformy Obywatelskiej?
Tak, ale proszę mnie nie odpytywać.
Nie chciałbym
program,
tego,
więc cały
wiem,
cały
no, was... Tak. Tylko chodzi mi o to, co tak naprawdę da się zrobić, bo tam między innymi jest podwojenie kwoty wolnej od podatku, czy zniesienie podatku Belki, czy 0% ten kredyt mieszkaniowy.
To są projekty Platformy Obywatelskiej. Lewica ich nie popiera.
Żadnego z tych wymienionych przeze mnie?
Nie popiera kredytu 0%, bo uważamy, że kredyt ten, który PiS wprowadził, 2%, czyli no niewielka różnica, ale to
też
wiadomo,
jest zły.
Że to jest... Tak, dlatego, że spowodował i to państwo wszyscy, którzy teraz poszukiwali mieszkania, spowodował gwałtowny wzrost cen. Także to nie jest nasz naszym zdaniem dobre rozwiązanie, ale co się uda wprowadzić, to jest na pewno in vitro. Myślę, że przez pierwsze pół roku in vitro w całym kraju finansowane z budżetu państwa. Myślę, że też będziemy pracować, to jest akurat też wpisane do umowy koalicyjnej.
Podwyżki?
Lewicy. Nie, renta wdowia.
Okay.
To jest projekt, jeden ze sztandarowych projektów Lewicy. Zbieraliśmy pod nim także podpisy jako pod projektem obywatelskim i tutaj myślę, że obecność w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pomoże nam to zrealizować.
Ale pani poseł, jeszcze jeżeli chodzi o waszą umowę koalicyjną i te tematy, nie wiem, socjalne czy gospodarcze, to tak naprawdę bardzo duży poziom ogólności akurat w tych kwestiach jest, na przykład podwyżki dla nauczycieli, czy szerzej dla administracji. Jest mowa tylko o podwyżkach, nie o ich poziomie. Czy pani poseł może dzisiaj powiedzieć, jakie te podwyżki będą?
Nie, dlatego że to minister finansów będzie w stanie powiedzieć po zbadaniu całego budżetu państwa i tych wszystkich wydatków, także pozabudżetowych, które zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. My mówiliśmy o podwyżkach 20%
Platforma
dla
też.
Budżetówki, więc
myślę... Ale to nie mówiliście przed wyborami, że minister finansów sprawdzi, jakie będą podwyżki, tylko mówiliście 20%.
Myślę, że to jest domyślny poziom i będziemy się starali utrzymać to, co mówiliśmy w kampanii wyborczej, że to powinno być na tym poziomie. Natomiast umówiliśmy się, że nie będziemy podawać tych kwot konkretnych do momentu właśnie sprawdzenia sytuacji budżetowej, więc te kwoty się bezpośrednio dlatego w umowie koalicyjnej nie znalazły. Nie znalazły się też nazwy programów, elementów programów wyborczych, które były nazwami własnymi, tak jak renta wdowia. One zostały tam wpisane opisowo, podobnie w przypadku innych propozycji z innych ugrupowań. Taka była umowa, że nikt się tam nie będzie reklamował swoimi po prostu nazwami sztandarowymi swoich elementów programowych, ale one będą wpisane opisowo i one są, mogę tutaj na przykład właśnie o tej rencie wdowiej zapewnić.
Panie poseł, na koniec zapytam o jedną sprawę. Za kilka dni już nowy rząd najprawdopodobniej będzie w najbliższy poniedziałek. On już jest cały gotowy?
Tak, rząd jest cały gotowy. Rozmawiamy jeszcze już o następnych elementach, które są związane z tak zwaną administracją zespoloną, czyli z wojewodami, wicewojewodami i całymi wszystkimi urzędami, które potem im też podlegają.
Ale ministrowie wszyscy już są, pani poseł, znani. Tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję
Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Życzę dobrego dnia, dobrego wtorku. Do usłyszenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.